Raz. Szanowni Państwo, niniejszym chciałbym zaprosić Państwa na kolejny nasz panel w strefie SGH, Szkoły Głównej Handlowej, w ramach 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Temat chyba dosyć gorący, biorąc pod uwagę także wczorajsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej, wyzwania dla gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach wysokiej inflacji. Państwo i moimi gośćmi są pan Jerzy Kwieciński, wiceprezes zarządu banku Pekao S.A. Dzień dobry, panie prezesie. Pan dr Sławomir Dudek, Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej, prezes Instytutu Finansów Publicznych. Dzień dobry, panie doktorze. Czekamy cały czas. Ja mam nadzieję, że jednak do nas dołączy, że w żaden sposób nie zadziałała tu wczorajsza decyzja choćby Rady Polityki Pieniężnej na udział pana prezesa Tomasza Hereszeka, prezesa zarządu Węglokoksu S.A., który też ma być naszym gościem. Wierzę, że tu można się zgubić, jak państwo pewnie doskonale wiecie, ci z państwa, którzy słuchają i oglądają nas na żywo, można się zgubić w tych korytarzach hotelu Gołębiewski, w którym toczy się forum, więc może za chwilę pan prezes do nas dołączy. No nie mogę nie zacząć, panie prezesie, panie doktorze, od wpływu tej wczorajszej decyzji. Zwykle staram się tak prowadzić rozmowę od ogółu do szczegółu i do podsumowań, no ale mamy wczorajszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej, stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Nie ma co udawać, sytuacja zaskakująca dla rynku. Nie spodziewali się aż tak dużego ruchu. Tutaj ekonomiści, to najpierw może pan prezes, w jaki sposób to oddziałuje, będzie oddziaływało pana zdaniem, no na inflację, a co za tym idzie generalnie na gospodarkę, jakie będzie miało konsekwencje?
No trzeba podkreślić, decyzja niezależnego organu, jeszcze nie wiemy jak to się rozłożyło wśród członków Rady, pewnie poznamy.
Troszeczkę bliżej mikrofon.
A dobrze, pewnie w najbliższych godzinach poznamy. Jak się głosy rozkładały i również jakie jest dokładne uzasadnienie. No jak z każdej tego typu decyzji Rady są ludzie, są instytucje, które się cieszą i są takie, które się mniej cieszą. No niewątpliwie banki należą do tych instytucji, które się z tej decyzji przynajmniej w krótkim terminie trochę mniej cieszą, prawda, bo tego typu decyzje bezpośrednio przekładają się na tak zwane dochody odsetkowe w banków, zarówno od depozytów i kredytów, a większość dochodów banków, nie tylko u nas w Polsce, ale w regionie, to jednak bazuje na dochodach odsetkowych. Ale no mówię, w średnim, długim okresie, jeżeli tego typu decyzje, a tak się zakłada, mają jednak wpływać pozytywnie na gospodarkę, czyli na zachowania się klientów indywidualnych, na konsumpcję, jak również na zachowania biznesu, to one mają no, pozytywny również wpływ dla banku. Więc no, taka jest rola Narodowego Banku Polskiego i Rady, żeby no, pilnować inflacji, pilnować wartości pieniądza, ale też to może tak nie jest bezpośrednio zapisane, ale widzimy taką praktykę u nas, jednak również dbać o wzrost gospodarczy. Ja myślę, że ta decyzja była trochę podyktowana, może nie trochę, może nawet w dużej mierze podyktowana jednak takimi negatywnymi sygnałami, które napływały z rynku, przede wszystkim z naszego, ale myślę również z europejskiego. Myślę, że Rada to brała jak gdyby pod uwagę, dlatego że no jesteśmy jednak gospodarką bardzo silnie otwartą jak na naszą wielkość. Myślę, że to miały wpływ te negatywne decyzje.
Panie doktorze, no czy bank centralny ma kreować wzrost gospodarczy, czy jednak bardziej stać na straży pieniądza i jakby pan to z perspektywy badacza skomentował tę decyzję?
Dla mnie ta decyzja to jest szok.
Te okoliczności, o których mówił pan prezes, jednak są na tyle silne i mają na tyle mocny impact na gospodarkę, że trzeba było aż tak gwałtownie, radykalnie działać.
Dla mnie decyzja jest szokująca, bo nawet 3 razy sprawdzałem wczoraj, czy to jest prawda. Po pierwsze, ta decyzja jest, zostawmy, co do skali jest zaskakująca. Ekonomiści spodziewali się, że może być obniżka o 0,25. Ja należałem do grupy ekonomistów, która mówiła, że jest dużo niebezpieczeń z inflacją, bo pamiętajmy, jesteśmy w warunkach stagflacji. To nie jest tylko wysoka inflacja, tylko stagflacja. To jest bardzo trudna sytuacja i zbyt wczesne obniżenie stóp procentowych może spowodować, że inflacja zostanie z nami na dłużej i nie pomożemy w ogóle wzrostowi gospodarczemu. Ale ta decyzja też jest niezgodna z tym, co wcześniej zapowiadały władze monetarne, prezes Glapiński. Prezes Glapiński mówił, inflacja musi spaść do poziomu jednocyfrowego. Będziemy to robić stopniowo, być może nawet nie obniżymy.
Cztery etapy,
cztery cykle i tak dalej. Czyli nawet pomijając sam poziom, który jest dla mnie bardzo duży, szokujący i znaczy generalnie uważam, że 90% ekonomistów było zszokowanych. No to można przejrzeć media społecznościowe. Od lewa do prawa ekonomiści, z którymi ja się nie zgadzam co do, powiedzmy, ja jestem bliżej mi do wolnorynkowego gospodarki liberalnej, ale nawet ekonomiści po stronie lewicowej używają bardzo mocnych słów, bardzo mocnych. To nie są delikatne słowa. Wydaje mi się, że tutaj jesteśmy zgodni, że skala, ale też nieprzewidywalność. W polityce pieniężnej najważniejsza jest przewidywalność i komunikowanie się z rynkiem. Jeżeli nagle taką decyzję podejmujemy, a rynek się spodziewał, że to jest 0,25, wycenił, a tu jest trzy razy szybciej, no to decyzja była na tyle szokująca, że mamy załamanie na rynku walutowym. Ekonomiści mogą się sprzeczać.
Czyli lekka korekta widziałem już, ale wczoraj do 12 groszy nawet.
No, ale nie.
Jeśli można powiedzieć, no to są zbyt mocne słowa, to znaczy szok. Zaskoczenie pewne było, to prawda, w tym sensie, że faktycznie chyba nikt nie typował takiego poziomu wzrostu. Ja spotykałem się z ocenami, gdzie niektórzy spodziewali się, że to może być nie 25, co do 25 to była jak gdyby powszechna zgoda. Niektórzy przewidywali, że może to być 50, faktycznie...
Niektórzy przewidywali, że nie będzie żadnej decyzji, żadnego ruchu.
Nie, to ci, którzy raczej chcieli swoimi poglądami wpłynąć, jak gdyby myśleli, że może w ten sposób mówiąc, ale ci, którzy faktycznie patrzą na rynek i twardo czytają, słuchają, co kto mówi, to jednak zgoda co do tego, że taka decyzja będzie, jeżeli inflacja jak gdyby zbliży się, będzie jednocyfrowa, tak prezes mówił, ale to z naszego punktu widzenia to my doskonale wiemy, czy to jest 9,8, 9,9, 10,0, 10,1, czy 10,2, to nie ma znaczenia. To jest mniej więcej, jeżeli inflacja spada, no to jest powód do obniżenia. My też nie wiemy jak gdyby jednej rzeczy, bo mimo wszystko Narodowy Bank Polski posiada, proszę mi wierzyć, najlepszy aparat analityczny w Polsce. Ja byłem w Ministerstwie Finansów tu z kolegami, ale mimo wszystko uważam, że najlepszy zespół analityków makroekonomicznych jest w NBP-ie. I ci ludzie się tylko tym zajmują. W związku z tym Rada ma na pewno dostęp do najlepszych analiz. I nie wszystkie jak gdyby fakty, które są brane pod uwagę, one jak gdyby nie wszystkie się przedostają do na zewnątrz, do powszechnej wiedzy wszystkich. I Rada jak gdyby musi, Rada słucha tego, co ci analitycy mówią. Więc tego oczywiście nie wiemy. Faktycznie decyzja była dosyć...
Poczekaj, czy była jednomyślność też w Radzie?
No pewnie nie była, ja powiem tak,
że... Na pewno nie było. Czy mamy dobrą rzecz, jeżeli mogę powiedzieć? Mamy demokrację w Radzie od dosyć długiego czasu, co oznacza, że w Radzie jest dyskusja na ten temat. I też jak są decyzje, to nie są jednomyślne decyzje. Więc z tego punktu widzenia to pokazuje, że to nie jest jakieś ciało hybrydowe czy jakieś nie wiadomo jakie, tylko że to jest realna instytucja, która podejmuje decyzje w oparciu o wiedzę, o fakty, które posiada.
Panie doktorze, na ile pana zdaniem na taki gwałtowny ruch mógł wpłynąć te dane krótkoterminowe, drugi kwartał, niższy wzrost niż średnia w Unii Europejskiej, 0,4 PKB, 0,8?
Powiem tak, bo raport jest też o Europie Środkowo-Wschodniej i weźmy Czechy. pod uwagę. I Bank Centralny Czech.
W dalszej kolejności o to zapytać.
Bank Centralny Czech, jeżeli się prześledzić komunikaty, po pierwsze ma podejście takie, że nie ma mowy jeszcze o obniżkach, mimo że inflacja w Czechach spadła dużo więcej niż w Polsce. Oni się ocierali o 20%, w tej chwili mają niższą albo podobną inflację do polskiej. Szef Banku Centralnego albo wiceszef oceniał bardzo negatywnie luźną politykę fiskalną w Czechach. U nas no niestety tego nie ma, nie chcę komentować wystąpień pana prezesa, ale ani słowem nie ma o tym, że potrzeby pożyczkowe w przyszłym roku mają wzrosnąć, pewnie będą, może o 420 miliardów złotych. Proszę państwa, 1,2 miliarda dziennie, 8 miliardów rząd polski będzie musiał pofinansować, uzyskać finansowanie 8 miliardów tygodniowo. Ja nie wiem, te przetargi to będą jakieś rekordowe. Mamy ogromne planowane rozluźnienie polityki fiskalnej w przyszłym roku. W Czechach szef banku krytykował. Są rozmowy, policy mix jest dostosowana, deficyt czeski ma wynieść 1,2. Czyli polityka fiskalna z pieniężną działa i według prognoz inflacja do 2% w Czechach ma zejść w trzecim kwartale przyszłego roku. U nas w 2027 roku. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli są jakieś przesłanki gospodarcze, to kompletnie do tej pory tego nie wiedzieliśmy. To znaczy, że coś, wiem, że zespół analityczny jest dobry, aczkolwiek wielu dobrych analityków odeszło z Banku Centralnego, z Ministerstwa Finansów też. I
znaczy, ja bym takich argumentów nie używał, bo mój kolega, prezes banku PKS-a też był analitykiem w NBP-ie i co, uciekł z banku, no spełnia inną, jak gdyby.
I z tym dostępem, panie prezesie, się nie zgodzę, no bo Ludwik Kotecki i pani profesor Tyrowicz, no mówią, że nie mają dostępu do tych analiz, że nie są robione w banku centralnym analizy cenotwórcze, które są robione w banku Czech,
ale nie, ale jeżeli pokazujemy przykłady, no to pan pokazał przykład Czech. Węgrzy dużo wcześniej zaczęli, pomimo tego, że mieli większą inflację, rozpoczęli proces.
I prezes węgierski krytykuje rząd za wysoki deficyt. Ja uważam, że nawet jest tutaj lepiej, mimo że sytuacja makroekonomiczna nie jest taka dobra.
Nie, ale popatrzmy na inne duże rynki, jak się zachowuje EBC w Unii Europejskiej i jak się zachowuje Fed. Proszę zobaczyć, że wcześniej były zapowiadane bardzo silne podwyżki, bardzo szybkie tempo podnoszenia tych stóp. I proszę zobaczyć, zarówno EBC i Fed, które to instytucje dużo później niż u nas zaczęły ten proces de facto walki z nadchodzącą inflacją, w tej chwili tak trochę nabrały zadyszki i to, co zapowiadały, nie wiadomo, czy się wydarzy. Czyli bardzo możliwe, że to, co się dzieje zarówno na poziomie Unii Europejskiej i Fedu, to już jest osiągnięcie jak gdyby maksymalnych poziomów. Trzeba patrzeć to z punktu widzenia tych procesów, które się dzieją przede wszystkim oczywiście w gospodarce europejskiej, ale globalnie. Te procesy między innymi to jest jednak już spadająca inflacja wyraźnie wszędzie. Ona spada w różnym tempie, natomiast nie są to procesy jednorodne i dlatego te ciała są w różnych krajach i one mają odpowiadać na bieżącą sytuację, która się dzieje. I jak gdyby niepokojące sygnały z gospodarki, które mogą mówić o tym, że tu będziemy mieli zadyszkę, mogą prowadzić do tego typu decyzji.
Tylko że chciałbym dodać, że właśnie do tej pory dominowała ze sferów czy banku centralnego, czy rządu, to znowu jest ta komunikacja, mamy prognozę i znaczy po pierwsze była wielka dyskusja, że nie ma żadnej recesji w Polsce, tak? Paweł Borys wypowiedzi, nie ma recesji. Ekonomiści z banków państwowych, nie ma recesji. Mamy miękkie lądowanie, jest świetnie, już wychodzimy, już tutaj jaskółka za rogiem i w ogóle rośniemy.
Wypłaszczenie.
To samo prognoza Narodowego Banku Polskiego. No i jeżeli podejmujemy taką szokującą decyzję, która powoduje osłabienie złotego w stopniu najwyższym od dekady, jeżeli chodzi o zmianach oprócz COVID-u.
Ja mam jedną propozycję, bo ten jeden temat zajmie nam całą dyskusję. Myślę, że on...
Ale to jest temat do dyskusji.
Ale tylko mogę skończyć już ostatnie zdanie.
Tak,
bo też porozmawiajmy
A mogę tylko skończyć, jeżeli uzasadnieniem po takiej nagłej, po jednak takiej miękkiej ocenie, miękkim lądowaniu ma być jakieś złe dane, to one muszą być katastroficzne, jeżeli nagle taka jest decyzja, bardzo ostra, wbrew oczekiwaniom, która powoduje osłabienie złotego momentami o 9 groszy. To znaczy, że coś jest...
Momentami
albo tamta opis gospodarki był bardzo zły i jest coś złego, czego my nie widzimy i NBP to widzi, ale ja uważam, że nie ma takich danych.
W 2008 roku ostatni raz tak gwałtowne decyzje Rada Polityki Pieniężnej podejmowała, kiedy mieliśmy do czynienia ze skutkami wielkiego krachu w Stanach Zjednoczonych. Zostawmy temat tej wczorajszej decyzji. Ja rozumiem, że to bardzo budzi dużo emocji, szczególnie wśród ekonomistów, ale trzymajmy się jeszcze tematu naszego panelu, czyli warunków wysokiej inflacji i jej wpływu na gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej. Panie prezesie, to tak czy inaczej jest wyzwanie dla gospodarki i dla gospodarki polskiej i dla gospodarek regionu. Jakiego rodzaju to jest wyzwanie? Jak muszą się adaptować w takiej sytuacji gospodarki, przedsiębiorstwa? Sektor bankowy.
Ja uważam, że takim głównym, jednak najważniejszym wyzwaniem dla nas, będąc już w Unii Europejskiej, bo mówiąc region, możemy go równie definiować, ale mówię o regionie Europy Środkowo-Wschodniej i o krajach, które należą do Unii Europejskiej, to jednak dla nas głównym wyzwaniem nadal to jest doganianie tych bogatszych gospodarek. Wprawdzie już nam niewiele brakuje, jeżeli chodzi o to, żeby być na tym poziomie, jeżeli bierzemy poziom życia mierzony siłą nabywczą. Natomiast no, nadal nominalnie, czy to bierzemy...
No bo coraz więcej, panie prezesie, nam brakuje w tej sile nabywczej.
Nie brakuje nam mniej. W tych ostatnich paru latach to mieliśmy jak gdyby najszybsze doganianie, to znaczy w tych jak gdyby trudnych warunkach związanych z COVID-em, z kryzysem pokowidowym, później jednak z agresją, z kryzysem energetycznym, no w tej chwili też z tym spowolnieniem wywołanym walką z inflacją. Mimo wszystko na tych wszystkich turbulencjach, które nie tylko nas dotykają, ale dotykają całą Europę, oczywiście różne kraje w różnym poziomie, to trzeba szczerze powiedzieć, my wygrywamy. Wygrywamy i naszą siłą gospodarczą mierzonym, czy to całkowitym PKB, czy PKB na mieszkańca. Wygrywamy, co bardzo silnie możemy powiedzieć, eksportem, bo to eksport świadczy o sile konkurencyjnej naszej gospodarki. Również wygrywamy tym, co może mniej widzimy, ale my w banku widzimy. Polskie firmy naprawdę coraz bardziej się rozpychają, wychodzą na zewnątrz. Jak gdyby ten eksport, ta wymiana handlowa to jest nie tylko tym spowodowana, że tu przyjeżdżają inwestorzy zagraniczni, którzy budują swoje fabryki i później jakieś półfabrykaty wysyłają na zewnątrz, ale ona jest wywołana tym, że firmy z polskim kapitałem eksportują, zaczynają jak gdyby inwestować. Czyli mimo wszystko jak gdyby głównym wyzwaniem i uważam to, czemu powinna być podporządkowana jednak polityka gospodarcza, to jest siła gospodarcza naszych krajów, z czego ma korzystać i biznes, i ma korzystać również społeczeństwo. To nie jest wcale tak trywialne, bo można sobie wyobrazić z jednej strony taką sytuację, że biznes wspaniale na tym korzysta. Rosną niesamowicie marże, zyski firm, ale społeczeństwo na tym nie zyskuje. I oczywiście drugą sytuację, że wszystko idzie, prawda, na płace, jest obniżająca się produktywność i tak dalej. Więc jak gdyby wypracowanie modelu, gdzie mamy taką równowagę, która pozwala doganianie, jest naprawdę ważną rzeczą.
Panie prezesie, trochę inaczej jednak kilkadziesiąt minut temu przedstawiał to wiceprezes zarządu Fakro. Tutaj.
A to ja znam pana prezesa i znam jego doskonale poglądy i jego problemy. Chociaż ja nie znam bardzo lubię tą firmę.
Pana prezesa, ale potrafię sobie wyobrazić i jakoś do mnie laika przemawia też to, że nie są w stanie w tej chwili już marżami amortyzować kosztów wysokiej inflacji. Producenci muszą szukać też kosztów wewnętrznych, co się jakoś pewnie ze sobą spina. No trochę inaczej to przedstawia, ale może sektor bankowy ma inną perspektywę. Jaka jest ta perspektywa badacza?
Znaczy powiem
to wyzwanie.
Z raportu powiem też to, co wyszło w raporcie, w tym rozdziale, który też podkreślę, że to jest 9 współautorów, ja tylko reprezentuję tutaj współautorów, a to są pracownicy Instytutu Rozwoju Gospodarczego, który koniunkturą gospodarczą zajmuje się w sposób już rynkowy od 1986 roku. Taki wskaźnik PMI, który jest bardzo popularny, to w Instytucie Rozwoju Gospodarczym już był testowany w 1986 roku, także mamy długą tradycję. I co wynika z tego, że pierwsza sprawa, inflacja dla gospodarki to są jak sterydy. Poprawiają wyniki krótkookresowe, te marże też poprawiają. I to nie jest tak, że to są nadmiarowe marże, ja się nie zgadzam z tym. To jest po prostu wynik gospodarki. Najpierw są wysokie ceny, bo surowce jeszcze mamy w zapasach po niższych cenach i marża jest wysoka. Później jednak inflacja zaczyna spadać, a my już ze stoków bierzemy surowce z wysoką inflacją. I rzeczywiście te marże, tak jak tutaj prezes Fakro mówi, one będą spadać. I to jest obraz w ogóle gospodarki, może być zafałszowany
produkcji
przez, nawet w realnych wielkościach, ponieważ wtedy gospodarka, to też jest taka konkluzja, przy wysokiej inflacji gospodarka jest spekulacyjna, nie inwestycyjna, prorozwojowa, tylko spekulacyjna. No ja znam z rozmów sytuację, że po co ja mam produkować, jak ja sprzedam zapasy i zarobię na tym krocie. W tym sensie, że i była spekulacja, kupowano zapasy na zapas, że tak powiem, ponieważ nie, bo obawiano się, jak będą kosztować surowce i gospodarka nawet realna była przez to sposób trochę zawyżona. Powiem jedno, czy wiecie państwo, w krajach OECD, jaka gospodarka ma silny wzrost, podobnie jak Polska, ale w krajach OECD, to jest Turcja. No chyba nie powiemy, że model turecki gospodarki jest dobry, to już nawet bez głębokich analiz się z tym nie zgodzimy. Także jakby narysować wykres i zlikwidować kraje i oznaczyć Polskę i Turcję, rzeczywiście mocno rośniemy. Ale Polska ma więcej atutów i tutaj to jest naprawdę silny, prywatny przemysł, który się zrestrukturyzował. To jest, jeżeli chodzi o produkcję, ale jeżeli chodzi o konsumpcję, rzeczywiście konsumpcja była mocną, inflacja dla konsumentów. Prezentujemy w raporcie taką analizę, pytanie, w którym zapytaliśmy, co najbardziej wpływa na, może zagrozić waszą sytuację dochodową, jakość życia, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe. No i tam, jeżeli dobrze pamiętam cyfry, to prawie, że 70 a 88% respondentów w Polsce powiedziało, że inflacja, nawet zagrożenie wojną, było nieco niżej, no bo to też jest inna perspektywa. Ktoś mieszka na zachodzie, ktoś przy granicy ma inną perspektywę wojny, czyli inflacja jest strasznym takim obawą dla gospodarstw domowych, dla konsumpcji i to było widać we wszystkich krajach regionów.
Ja się absolutnie bym z tym nie zgodził. Znaczy, mając już wieloletnie doświadczenie, jak reagują społeczeństwa, szczególnie indywidualni konsumenci.
To są wyniki badań na reprezentatywnej próbie instytutu, który od 30 lat prowadzi badania.
Zawsze wszystko zależy od tego, jak się zadaje pytania. Czego ludzie się najbardziej zawsze boją? Boją się bezrobocia, bo boją się...
proszę przedstawić, panie prezesie, badania na ten temat, bo na pierwszym miejscu bezpieczeństwo rodziny zawsze się pojawia.
No zdrowie.
W badaniach szerokich.
Kolejki krótkie.
Bierzemy pod uwagę kwestie ekonomiczne.
Kilka dni temu Rzeczpospolita bodajże albo Dziennik Gazeta Prawna publikowały sondaż na pierwszym miejscu.
Nie, ale w ogóle to był taki mit, że nam grozi bezrobocie i musimy inaczej reagować. Proszę państwa, w Polsce...
Dajmy panu prezesowi, jeżeli mogę prosić, żeby dokończył.
Nie, dlatego, że my po prostu... Za bardzo koncentrujemy się z tego punktu na inflację. Absolutnie nie mówię, że inflacja nie jest ważna, ale inflacja jest zawsze najbardziej ulubionym tematem dla ekonomistów. A ja bardzo często w tego typu dyskusjach uczestniczę. I wydaje nam się, że to, co my myślimy, osoby, które się zajmują gospodarką, to tak faktycznie jest. A tak faktycznie nie jest, bo jak zapytamy o inflację, to proszę mi wierzyć, większość społeczeństwa w ogóle nie rozumie.
Ale jak zapytamy o ceny produktów w sklepie, to już zrozumieją, panie prezesie.
Nie, właśnie dlatego nieprzypadkowo w Polsce zaczęło się używać terminu drożyzna, prawda? Drożyzna, czyli coś drożeje, a nie inflacji.
Z pejoratywne jednak określenie.
Nie dokładnie, to znaczy jest, ale jest nawet mocniej, z przyczyn też politycznych. używane. Ale jeżeli mówimy o Europie, bo ja chciałbym, jak gdyby, żebyśmy my twórczo rozmawiali o tym, co jest ważne dla naszego, jak gdyby, regionu i ważne dla Polski. Dlaczego ważne dla Polski? Znaczy, cały ten nasz region jednak jest bardzo silnie rozdrobniony. To nie ukrywajmy, to są małe kraje. Polska w skali europejskiej faktycznie jest jednym z większych, ale w skali świata jest średnim krajem. My jesteśmy największym krajem. Zależy, które bierzemy pod uwagę, to Polska waży 1/4, 1/3, czasami jak bierzemy Grupę Wyszehradzką, mniejszą liczbę kraj, to waży 40%. Co to oznacza? Żeby tutaj zmienić pozycję i regionu, i również naszego kraju, powinniśmy działać razem. Ja tu nie mówię tylko o politycznych działaniach, które są bardzo ważne, takie słynna dziewiątka bukaresztańska, która ma na celu współpracę w obszarze, to są kraje, które są członkami NATO, w sferze militarnej, ale mówię o budowaniu pozycji gospodarczej naszego kraju. Zresztą dla wielu inwestorów zewnętrznych, światowych, to my tak jesteśmy postrzegani, czy łączeni jesteśmy z innymi krajami. Więc jeżeli pan pyta, taki rozumiem był jak gdyby temat, to ważne jest budowanie siły naszego regionu. I co ja uważam, co jest kluczowe? Otóż jest bardzo prosta rzecz, na którą zresztą wskazują, uważam, najlepsi eksperci światowi, jeżeli chodzi o kwestię budowania siły firmy czy organizacji. Najważniejszą rzeczą w tej chwili jest współpraca, nie konkurencja, nawet między nami, czyli, a taka konkurencja też była, bo proszę sobie przypomnieć parę lat temu, jak żeśmy konkurowali o to, czy fabryka Mercedesa, Fiata, czy jakiegoś innego, czy będzie budowana w Słowacji, w Polsce, czy na Węgrzech. Otóż najważniejszym czynnikiem dla organizacji jest współpraca i powinniśmy szukać możliwości współpracy. Już pewne modele tej współpracy mamy. Dzięki czemu? Dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Unia Europejska w pewien sposób wymusiła tę współpracę, oczywiście w ramach całej Unii Europejskiej, ale mamy też pewne formaty, które są mniejsze, jak na przykład Trójmorze, które oczywiście znaczenie gospodarcze nie ma co ukrywać, nie jest zbyt duże. Polityczne znacznie większe, gospodarcze znacznie mniejsze. Grupa Wyszehradzka znacznie większe znaczenie. Są również pewne inicjatywy lokalne. Ale jeżeli mówimy teraz o tym, żeby budować siłę, to jest potrzebna współpraca. I teraz ta współpraca ma się odbywać nie tylko na poziomie firm, ale na poziomie państw, ale właśnie ma się odbywać na poziomie firm, instytucji finansowych, takich jak nasze, na poziomie uczelni, i wtedy będziemy budowali siłę naszego regionu.
To panie doktorze, jak współpracować w kontekście regionu, w walce z inflacją, jednocześnie przy tak rozbieżnych wskaźnikach inflacyjnych w krajach regionu, czy przy tak rozbieżnej polityce fiskalnej?
Znaczy, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Unia Europejska jako cały organizm jest Pakt Stabilności i Rozwoju, koordynacji polityk gospodarczych i to są wartości europejskie, że polityki gospodarcze powinny być koordynowane. No nie jesteśmy członkami strefy euro, z tej naszej grupy już coraz więcej krajów jest w strefie euro, bo i Słowacja, i no, czy wszystkie kraje bałtyckie, w zasadzie zostały Czechy, Węgry.
Czy inflacja byłaby niższa?
To trudno powiedzieć, na pewno by szybciej spadła, bo przykład Estonii. Estonia była podawana jako kraj, a no przecież nawet w tej Estonii, która jest w strefie euro, inflacja wzrosła ponad 20%. Inflacja w Estonii już jest tam na 7 ileś, także szybciutko spadło. Tam rzeczywiście czynniki zewnętrzne wygasły i inflacja powróciła. Uważam, że byśmy też się zachowali jak Estonia, i w ogóle tam do 3% to według wszystkich prognoz w Estonii szybko inflacja dojdzie. Czyli tu jesteśmy, to jest wartość europejska, że te polityki muszą być koordynowane. I rzeczywiście trzeba je zacieśniać, aczkolwiek Polska, Czechy, Węgry no mają banki centralne, własną walutę I tutaj sprawa trochę inaczej wygląda. Co do, pan prezes też wspomniał co do współpracy no, między, na różnych poziomach, w biznesie, między krajami, między instytucjami. Ja mogę, akurat na SGH publikowałem badanie o kapitale społecznym w Polsce. Być może też jest pojęcie kapitału społecznego i relacji międzynarodowych, no ale akurat kapitał społeczny w Polsce jest na bardzo niskim poziomie i to też są na to badania, które wskazują, no niestety jesteśmy podzieleni, skłóceni, ciężko...
Nieufni i tak dalej.
Nieufni i tak dalej. I tutaj na poziomie krajowym bardzo trudno. Nawiązałem do tego badania, zachęcam do sięgnięcia. W gazecie SGH były wyniki publikowane. Tak, współpraca tak i koordynacja no jak najbardziej.
To ponieważ musimy już zmierzać do końca, poprosiłbym obu panów, żeby w takich dwuminutowych skrótach przedstawić, ja zawsze na to nalegam, żeby jednak optymistyczną perspektywę na te najbliższe lata w kontekście sytuacji gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej i w tych warunkach wysokiej inflacji, którą mamy teraz, jak będzie za 3 lata. No mamy jakieś założenia, prawda? Możemy się domyślać, ale tu bardziej pytam o gospodarkę, a nie o cele inflacyjne. Panie prezesie.
I tak jak wcześniej wspomniałem, dla mnie największym wyzwaniem to jednak jest budowanie siły gospodarczej naszego regionu i oczywiście Polski. I możemy powiedzieć z pewnym zadowoleniem, że pomimo tych wszystkich bardzo negatywnych szoków w ostatnich latach, to żeśmy sobie z tym doskonale radzili. Wzrost gospodarczy w Polsce, w regionie był mniej więcej 2-3 razy wyższy, aniżeli w Europie Zachodniej, no, co pozwala nam doganiać te kraje. Inflacja oczywiście jest problemem, ale w tej chwili na nią znacznie spokojniej patrzymy, aniżeli to było rok temu. Proszę przypomnieć, że rok temu myśmy nie wiedzieli, na jakim poziomie ta inflacja się zatrzyma. Większość przewidywań co do Polski była taka, że to będzie powyżej 20%. Powyżej 20% była w krajach bałtyckich, była na Węgrzech, u nas też nie dosięgnęła tego. I też przewidywania niestety były takie, że ten wysoki poziom inflacji będzie się długo otrzymywał, a przynajmniej będzie na wyższych poziomach, aniżeli jest w tej chwili. Więc mamy już do czynienia z tym trendem, wyraźnym trendem spadku inflacji. Proces obniżania stóp procentowych, on się rozpoczął. W wielu krajach, to mówię, on w tej chwili osiągnął prawdopodobnie apogeum. No, wspominałem o strefie euro i o Stanach Zjednoczonych. Więc wydaje się, że jak gdyby gospodarka europejska i światowa radzi sobie i poradziła sobie z tym problemem lepiej, aniżeli przewidywano. Natomiast efekty tego będą dłużej, aniżeli to normalnie trwa. Bo dochodzenie do tego poziomu celu inflacyjnego no trochę dłużej nam zajmie niż to zwykle bywało.
Dziękuję panie prezesie, panie doktorze. Tak w 1,5 minuty poproszę.
Przed nami wyzwania, patrząc na całą grupę krajów Europy Środkowo-Wschodniej, parametry przyszłoroczne, no niestety nie wypadamy już tak dobrze. Jako wzrost dobry, ale pytanie, czy to będzie kontynuowane, ale w przyszłym roku będziemy mieli najwyższą inflację w Unii Europejskiej, według prognoz Komisji Europejskiej. Po uwzględnieniu budżetu będziemy mieli najwyższy deficyt, ale ten deficyt jest też Rumunia, wraz z Rumunią i jeszcze z jednym krajem, nie pamiętam. No i drugie, najwyższe koszty obsługi, to jest nasz problem. My trochę będziemy mieli trudniej. My będziemy mieli tą dekadę z wysoką inflacją, z wysokimi kosztami obsługi długu, wyższymi niż w Czechach. I nam będzie trudniej doganiać. Uważam, że te kraje teraz zaczną nas prześcigać. I mamy też wyzwania długookresowe. Kryzys demograficzny, ostatnia prognoza Głównego Urzędu Statystycznego, no bardzo, bardzo pesymistyczna. I Główny Urząd używa słowa kryzys demograficzny. Transformacja energetyczna, te wyzwania. Pozytyw, wyzwania, luki w polityce gospodarczej. Możemy coś naprawić. To znaczy, że jak coś naprawimy, zrobimy reformy, to może jesteśmy w stanie wysoko rosnąć. Ja mówię, jak jest luka kompetencyjna, luka, tak studentom mówię, jak jest luka w jakichś elementach gospodarki, to jeżeli przeprowadzimy reformy i na poważnie o tym zaczniemy dyskutować, to możemy naprawdę przyspieszyć, ale trzeba zrobić reformy.
Już któryś raz tutaj w trakcie tej naszej debaty i tego panelu padło o doganianiu Europy. Ja bardzo panom dziękuję. Pozwolę sobie drugi raz w związku z tym panel podczas tego forum ekonomicznego zakończyć przytoczeniem pewnej wypowiedzi, pewnej sceny z kabaretu tej w czasach słusznie minionych, czyli PRL-u. Zenon Laskowik mówił ze sceny i ja życzę sobie, panom, państwu, nam wszystkim, żeby to się nie spełniło, że to nie jest tak, że Europa nam ucieka, czy że, przepraszam, że my gonimy Europę, tylko Europa ze strachu przed nami ucieka. Oby tak nie było, drodzy państwo. Dziękuję panom bardzo za rozmowę, państwu za uwagę.